Słowo rak wywołuje w wielu osobach strach, przerażenie. Często powoduje, że ludzie nie korzystają z możliwości profilaktyki, badań. Co można zrobić, żeby ludzie się badali częściej?
Pewnie rak w ogólnym takim pojęciu, w ogólnej wiedzy społecznej kojarzy się źle. To jest choroba, którą ciągle medycyna nie potrafi sobie skutecznie poradzić. To jest choroba, która nadal skraca życie wielu ludzi, którzy na nią zachorują. Wyniki leczenia wielu nowotworów nie są zadowalające i w związku z tym rozumiemy, że to słowo wywołuje lęk. Natomiast z drugiej strony należy podkreślić, że najważniejszą rzeczą w powodzeniu w tym leczeniu to jest wykrycie choroby na wczesnym etapie, ponieważ w odniesieniu do wielu nowotworów, jeśli wykryjemy je wcześnie, potrafimy je nie tylko leczyć skuteczniej, mniej okaleczająco, ale potrafimy również leczyć tak, że ten rak nie skraca ludzkiego życia. To znaczy, że stwarzamy tym osobom, które zachorowały, szansę na dożycie starości, takiego wieku, który jest przeciętnym dla populacji.
Czy według Pani udało się już przełamać strach wśród Polaków i coraz częściej decydują się na badania przesiewowe?
Polacy generalnie bardzo niechętnie się badają. Ale jest to oczywiście pewne uogólnienie, na którym nie chciałabym tej wypowiedzi zakończyć, ponieważ uważam, że w ostatnich latach w zakresie profilaktyki nowotworów, świadomości społecznej zadziało się bardzo wiele dobrego. Przede wszystkim ogromny postęp jest w zakresie profilaktyki raka piersi, jest większa świadomość, dzięki temu również, że media znalazły czas na to, żeby się tym tematem zająć, że wielu celebrytów podzieliło się swoimi doświadczeniami. Bardzo ogromną pracę u podstaw wykonały Amazonki, to jest najstarsza historycznie organizacja pacjencka i tak naprawdę dziś temat raka piersi nie jest tematem tabu, jest tematem, który jest podnoszony przez wiele ważnych środowisk i to nie tylko w odniesieniu do wczesnego raka piersi, który jest chorobą dobrze poddającą się leczeniu, ale także w odniesieniu do raka piersi zaawansowanego, gdzie leczenie jest trudne, a mimo to coraz lepiej i coraz bardziej otwarcie mówi się na ten temat. No niestety nie wszystkie nowotwory cieszą się taką, w cudzysłowie, popularnością w tej ogólnej przestrzeni publicznej. Jednym z najważniejszych i najczęściej występujących nowotworów jest rak jelita grubego, o którym ciągle mówimy za mało i ciągle powinniśmy mówić dużo, dużo więcej. Pragnę podkreślić, że to jest drugi pod względem częstości zachorowań nowotwór zarówno u mężczyzn, gdzie pierwszy jest rak płuca, jak i u kobiet, gdzie pierwszy jest rak piersi. Tych zachorowań jest ponad 15 tysięcy nowo rozpoznanych co roku. Niektóre statystyki nawet mówią, że już dochodzimy do 18 tysięcy. Zaraz to zresztą sprawdzimy dokładnie, aktualne dane. Więc to jest tak naprawdę bardzo duża grupa osób, u których co roku tą chorobę na nowo rozpoznajemy. Świadomość możliwości wykonania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego rozpoznania raka jelita grubego jest ciągle bardzo niska. Warto podkreślić, że jest cały program badań profilaktycznych, który jest skierowany do populacji osób zdrowych. Te badania wykonywane są nieodpłatnie. Można na te badania zgłosić się do wyznaczonych punktów. W każdym województwie jest taka możliwość. To są badania, na które nie trzeba mieć skierowania. Większość osób zdrowych powinna otrzymać zaproszenia imienne na te badania, a jeżeli ich nie otrzymuje, to również na te badania może się zgłosić.
Czy jest jakaś szczególna grupa osób, które powinny skorzystać z badań profilaktycznych?
Tak, wszystkie badania profilaktyczne kierowane są do określonej populacji. Chodzi nam o to, żeby zdiagnozować chorobę na wczesnym etapie, zwykle takim etapie, który jest klinicznie bezobjawowy, czyli nie znaje żadnych oznak choroby. I oczywiście medycyna wie, że pewne populacje są bardziej zagrożone wystąpieniem tej choroby, podczas kiedy w innych jest ona rzadkością. Nie wykonujemy badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego w populacji dzieci i młodzieży, ponieważ wystąpienie tej choroby w takiej populacji jest kazuistyką. Badamy populację, w której ryzyko jest wysokie.
Czyli taki sygnał należy się zbadać, powinien być wywołany u osób po 50 roku życia, bądź wtedy, kiedy ktoś w rodzinie już chorował na raka jelita grubego.
Za najlepsze badanie przesiewowe, czyli takie profilaktyczne, uważa się kolonoskopię. To jest badanie, które polega na oglądaniu jelita od środka specjalnym aparatem, kolonoskopem. Jest to to giętki przewód wyposażony w źródło światła, który jest wprowadzony od odbytu i oglądamy całe jelito grube, którego człowiek dorosły ma około 1,5 metra, czyli jest co oglądać. Tym aparatem możemy centymetr po centymetrze całą błonę śluzową jelita grubego obejrzeć. Znaleźć tam polipy, znaleźć uchyłki, znaleźć drobne owrzodzenia, ogniska stanu zapalnego, ale również znaleźć zmiany nowotworowe. Takie badanie każdy dorosły człowiek po 50 roku życia powinien zaplanować i mieć wykonane przynajmniej raz w roku. Ponieważ nowotwór jelita grubego jest chorobą, która uważa się, rozwija się wolno na przestrzeni lat, nie tygodni czy miesięcy. Więc ogólnym standardem jest przyjęte, że przy prawidłowym obrazie kolonoskopowym, czyli tym obrazie jelita, można następne badanie zaplanować dopiero za 10 lat. Chyba że to pierwsze badanie wykazuje jakieś odchylenia, są obecne polipy lub inne zmiany podejrzane o możliwość przekształcenia się w nowotwór, to wtedy to badanie powinno być wykonywane częściej i lekarz, który je wykonuje, da zalecenia, że następne trzeba wykonać za 6 miesięcy, za 2 lata lub też później. Tak? Natomiast badanie profilaktyczne skierowane jest do populacji powyżej 55 roku życia i każdy obywatel otrzymuje zaproszenie, które jest w wieku od 55 do 64 lat, natomiast również mogą się zgłosić osoby, które takiego zaproszenia nie otrzymały i wówczas, jeśli mają pomiędzy 50 a 65 lat i nigdy nie miały wykonanej kolonoskopii lub nie miały wykonanej w ciągu ostatnich 10 lat, też będą miały to badanie wykonane. Ale tak jak pan słusznie wspomniał, są pewne populacje, które mają szczególnie wysokie ryzyko, takie, które są obarczone tak zwanym obciążającym wywiadem rodzinnym, też będziemy o tym mówić, z panem doktorem będziecie państwo rozmawiać i wtedy takie osoby powinny mieć tą kolonoskopię wykonywaną w młodszym wieku, dlatego że u nich istnieje ryzyko zachorowania w młodszym wieku na raka jelita grubego i jeśli jest to krewny w tak zwanym stopniu pierwszym, to to badanie powinno być już wykonane po 40 roku życia, a nawet w przypadku, kiedy dana osoba pochodzi z rodziny, gdzie jest tak zwany dziedziczny rak jelita grubego, czyli tych zachorowań jest zdecydowanie więcej, to nawet po 25 roku życia powinna być wykonana pierwsza kolonoskopia.
A jakie są tendencje, jeżeli chodzi o zachorowanie na raka jelita grubego? Czy liczba osób chorujących wzrasta?
Zdecydowanie i systematycznie. Też proszę pamiętać, że rak jelita grubego należy do grupy nowotworów gruczołowych, gdzie zachorowania na te nowotwory rosną przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych. Ma to związek ze specyficznym stylem życia, który wiąże się z postępującym dobrobytem, tak? Czyli jemy coraz bardziej przetworzoną żywność, prowadzimy coraz bardziej siedzący tryb życia, coraz mniej się ruszamy, coraz więcej mamy problemów z wypróżnieniami, to wszystko powoduje, coraz bardziej tyjemy, otyłość to również jeden z czynników ryzyka, czyli automatycznie te kraje, które mają wysoki poziom statusu społecznego, to są kraje, w których ich mieszkańcy, ich populacje zagrożone są zwiększonym ryzykiem zachorowania między innymi na raka jelita grubego.
Czyli to taki trochę paradoks.
W średniowieczu ludzie ginęli z powodu chorób zakaźnych, zakażeń. Dziś populacje są redukowane poprzez między innymi choroby nowotworowe. Jest to pewna biologia. Każda epoka ma swoje plagi, tak? Nie są to okresy wojny, nie są to okresy zakażeń, no ale jest to epoka nowotworów.
Rak jelita grubego nie boli, dlatego jest tak często późno rozpoznawany, ale jakie są objawy, które powinny zaniepokoić osobę, coś się z moim organizmem dzieje i co wtedy?
Jest pewna grupa objawów, która towarzyszy nawet wczesnemu rakowi jelita grubego, bo tak jak pan słusznie zauważył, ten bardzo wczesny rak jelita grubego nie daje objawów. Pamiętajmy, że w jamie brzusznej jest dostatecznie dużo miejsca, żeby tam mógł się rozrastać guz. Natomiast na pewno pierwsza rzecz powinna nas zaniepokoić, to tak zwana zmiana rytmu wypróżnień, czyli naprzemienne zaparcia z biegunkami. Zwykle musimy też brać pod uwagę, czy jest jakiś czynnik, który mógł wywołać na przykład biegunkę, jakiś stres, podróż, jakaś choroba infekcyjna, ale jeżeli nie mamy istotnych innych przyczyn, a te dolegliwości nawracają lub utrzymują się przez dłuższy czas, zdecydowanie powinny skłonić nas do badania jelita grubego. Poza tym może wystąpić również jako jeden z wczesnych objawów niedokrwistość, zwana także anemią, czyli obniżona ilość hemoglobiny we krwi. To często towarzyszy tak zwanym rakom prawej połowy okrężnicy, czyli tej części jelita, która zlokalizowana jest po prawej stronie brzucha. Otóż tutaj treść w jelicie nie jest jeszcze uformowanym stolcem, w związku z tym nawet w przypadku zwężenia jego światła nie odczuwamy od razu problemów z wypróżnieniami. Natomiast bardzo często pierwszym objawem jest tutaj krwawienie, ponieważ w tych guzach następuje minimalne krwawienie i stała, powolna utrata krwi. Często ta anemia jest traktowana jako z niewyjaśnionej przyczyny, a tak naprawdę przyczyną jest obecność guza w jelicie grubym. Poza tym mogą występować zaparcia. One zwykle towarzyszą guzom znajdującym się w jelicie po lewej stronie brzucha, gdzie już mamy uformowany stolec i w związku z tym niewielkie zwężenie światła jelita już powoduje, że te wypróżnienia nie są prawidłowe. Jest to na przykład uczucie niepełnego wypróżnienia, czyli niby się wypróżniamy, ale stale mamy wrażenie, że coś tam jeszcze zostało w jelicie. Często występują tak zwane ołówkowate stolce, to znaczy, że stolec jest wąski jak ołówek. To też wynika z tego, że światło jelita jest zwężone przez guz i ten stolec przedostaje się tym zwężonym światłem bardzo wąskiej ilości. Może wystąpić oprócz tego osłabienie, choć często bywa ono już objawem zaawansowanej choroby. Utrata masy ciała. Proszę mi wierzyć, mimo że wymieniłam tutaj kilka niepokojących objawów, nadal bardzo wiele osób trafia do lekarza z zaawansowaną chorobą, gdzie objawy, o których tutaj mówię, trwają wiele miesięcy, a nawet powyżej roku.
Z jakich przyzwyczajeń powinniśmy zrezygnować, aby uniknąć raka jelita grubego?
Oczywiście trudno podać jeden prosty sposób, tak? Na pewno możemy powiedzieć, że zachorowanie na raka jelita grubego rośnie przede wszystkim w populacji osób otyłych. No, otyłość to jest też tak naprawdę plaga XX, XXI wieku. Mówimy, że dziś tyje cały świat. Jeśli popatrzymy na te problemy, które dotyczą wszystkich krajów, no, poza krajami, gdzie jest problem głodu, to właściwie wszędzie zwiększa się odsetek osób, szczególnie w młodym wieku, które mają nadwagę lub są otyłe, czyli to jest tak naprawdę ogólna plaga. Dobrze wiemy, że to sprzyja zachorowaniom. Również powinniśmy stosować tak zwaną dietę bogatoresztkową, to znaczy, żeby jelito regularnie się opróżniało, tak? Ponieważ zaleganie treści pokarmowej w jelicie to jest również przedłużony czas kontaktu różnych substancji toksycznych, które powinniśmy wydalić ze śluzówką tego jelita wewnątrz, tak? A więc przede wszystkim dbać o tą dietę bogatoresztkową. Regularne wypróżnienia, które...
Czyli ta dieta?
Dieta bogatoresztkowa to przede wszystkim dieta, która zawiera błonnik, tak? Czyli począwszy od takich banałów jak jabłuszko ze skórką, a nie bez skórki, poprzez pieczywo z pełnego przemiału, kasze. Kasze to jest taka część naszego pożywienia, która jest dramatycznie niedoceniana, tak? Prawdopodobnie to wynika jeszcze pewnie z jakichś historycznych i kulturowych uwarunkowań. Na przykład w naszej literaturze starej i kulturze istniało to rejmontowskie jedzenie jagłów i obierek na przedwiośniu, tak? Prawda? Z biedy. W związku z tym ludziom się zawsze jagły kojarzyły z jedzeniem ubogich i z biedą, tak? I przez całe lata kasza jaglana była traktowana jako coś gorszego. To jest naprawdę skarbnica mikroelementów i witamin. Zresztą wszystkie kasze w naszym klimacie, tych kasz jest bardzo dużo możliwych do zastosowania. Ciągle ich nie doceniamy. To jest naprawdę znakomite pożywienie. Także przede wszystkim na tym. No i dużo warzyw i owoców. Specjaliści dietetycy twierdzą, że człowiek powinien przyjmować dziennie około kilograma warzyw i owoców. No, myślę, że dieta nasza tutaj pozostawia sporo do życzenia.